Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli ci kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Jest taki film argentyński Damiana Szifrona z 2014 roku pod tytułem Dzikie historie. To jest 6 niezależnych etiud filmowych, które pokazują z życia wzięte historie, jakie wydarzyły się lub mogłyby się wydarzyć, kiedy ludzie ulegają emocjom. I można oczywiście, jak zresztą to zostało zrobione w wielu recenzjach, spłycić ten film tylko do poziomu emocji, do jakiegoś rodzaju psychologii i powiedzieć, no tak to jest, jak nie panujemy. Te historie pokazują różne sytuacje życiowe, w których ludziom puszczają nerwy. Ale tam jest drugie dno. My jako chrześcijanie to przeczytamy na takiej płaszczyźnie duchowej i zobaczymy, że jest to mowa o nienawiści, że jest to mowa o złu. Ja opowiem tylko jedną z tych historii, chociaż wszystkie są podobne i wszystkie są oparte na tym właśnie złu, któremu ulegają bohaterowie. Trzecia etiuda opowiada o takiej sytuacji drogowej, jakich wiele także i na naszych ulicach. Jedzie sobie dwóch mężczyzn i jeden zajeżdża drogę drugiemu. Klasyka gatunku. Wiele razy tak było, że ktoś komuś gdzieś tam wyjechał i oczywiście co robimy? Nie błogosławimy, ale przeklinamy. I już się pojawia agresja, pojawia się jakiś rodzaj nienawiści wstępnej. Ale pech chciał, że ten, który tam próbuje wyprzedzić i też się odgraża, obaj są sobie, że tak powiem, równi i obaj są winni. Ten pierwszy łapie kapcia, jak to się mówi. I ten drugi, tym gorszym samochodem, dogania go. I zaczyna się walka między tymi mężczyznami. Niszczą swoje samochody, niszczą siebie samego. Dochodzi do obrzydliwości, o których nawet tutaj nie wypada powiedzieć na ambonie. A wszystko z głupoty. Od takiej iskry, która, jak powiedziałem, jest naszą codziennością. Niech ktoś na mnie krzywo spojrzy, niech mnie nie przepuści w kolejce, niech mnie gdzieś tam uprzedzi. To dokładnie się dzieje. Oczywiście ktoś powie, dobrze, to jest przesadzone, to jest film. Dopowiem tylko tyle, że ostatecznie oni zaczynają walczyć w jednym z tych samochodów, duszą się pasami bezpieczeństwa i wreszcie podpalają, jeden z nich podpala ten samochód, przyjeżdża policja, widzi dwa zwęglone ciała, przytulone o dziwo do siebie, bo się po prostu tymi pasami tam dusili. To tylko film. Przejeżdżaliśmy z kolegą tydzień temu, no tutaj takie tereny nadwiślańskie. Pamiętam, kiedyś jechaliśmy z pewnym kierowcą, bodajże z Dęblina, na pielgrzymkę do Częstochowy. Przejeżdżaliśmy właśnie przez te strony i on mi opowiedział taką historię. To już nie jest film, to jest życie. Otóż pewien mężczyzna, a to też jest bardzo takie często spotykane, także i tutaj wśród nas, pracował bardzo ciężko w Niemczech. Pracował, by zarobić pieniądze, by utrzymać w domu tutaj w Polsce żonę i dwójkę dzieci. Pracował i tak dobrze mu szło, że wybudowali sobie dom nad Wisłą. I kiedy przyjechał bodajże na święta, takim zwyczajem, że tak powiem, wiejskim, poszedł sobie do lokalnego baru i tam wypił sobie jedno czy drugie piwo. Może nie od razu jakiś tam wielki grzech, wielkie zło, no po prostu poszedł. A jego chorzy koledzy podpuścili go, że on tam charuje w Niemczech, a żona go tutaj zdradza. On tu dom buduje, a ona się źle prowadzi. Oczywiście żadnej zdrady nie było, ale on wpadł w nerwy, w emocje. Ogarnęła go nienawiść. Do tego dołóżmy alkohol. Wrócił do domu, rozpętała się straszna kłótnia, w efekcie której zamordował swoją żonę, a następnie sam popełnił samobójstwo. Przejeżdżaliśmy tydzień temu obok tego domu. Piękny dom. Przepiękny dom, ale już obrasta mchem, bo nikt tam nie mieszka. Prawdopodobnie dziadkowie czy ktoś z krewnych zabrali dzieci. I to nie jest historia o zdradzie, bo tej zdrady tam nie było. To nie jest historia też o nadużywaniu alkoholu, bo też wcale nie przesadził. To jest historia o nienawiści. To jest historia o tym, co się stanie z nami. Co się dzieje wtedy, kiedy nie potrafimy powiedzieć stop, kiedy nie potrafimy przerwać tej spirali nienawiści, która się w sercu rodzi, a diabeł podsyca te emocje. Diabeł chce, żebyś wprowadzał w takie stany, żebyś wariował, żebyś wrzeszczał, żebyś dantejskie sceny w domu wyprawiał, wobec żony, żona wobec męża. To musi zostać przerwane. Tak jak zostało przerwane w historii Dawida i Saula. Zaczęło się od głupiej sprawy. Saul jest królem, Dawid jest już wybrany, namaszczony na króla, toczone są wojny i nagle lud wyśpiewuje, pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Podkreślili jakość czy skalę zwycięstwa i król się wkurzył. I nagle z przyjaciół stali się wrogami i jeden czyhał na życie drugiego, zwłaszcza Saul na życie Dawida, którego chciał zamordować. Ale Pan Bóg stworzył taką sytuację, ale czy rzeczywiście Pan Bóg, jego generał, tak to rozeznał, że Pan Bóg im dał taką sytuację, żeby się zemścić. Ale Dawid rozpoznaje inaczej. Dawid jest przepełniony Duchem Świętym. Dawid jest Bożym człowiekiem. I chociaż sytuacja jest idealna, żeby podczas snu ukręcić łeb temu swojemu prześladowcy, swojemu wrogowi, mówi nie. Nie możemy podnieść ręki na pomazańca. Tak mi się to skojarzyło z pewnymi sytuacjami, które miały miejsce w naszym kraju w ostatnim tygodniu. Trochę odbiegnę od tematu, chociaż może wcale niekoniecznie. Słyszeliście Państwo o tym, że został wywrócony pomnik księdza prałata Jankowskiego. Ja tydzień temu o nim mówiłem i później żałowałem, że o nim wspominałem, bo postać była kontrowersyjna i jest kontrowersyjna. Ale chodzi mi o to, że pewne rzeczy wyciągane po śmierci, nie wiem, czy są w ogóle potrzebne. Natomiast cała ta scena z przewróceniem pomnika była ukartowana, to była ustawka. Tam były opony pod spodem, tam były kamery, które to rejestrowały. To jest po coś. I teraz kolejny krok jest taki, że pewien redaktor pewnej gazety, która słowo gazeta ma w nazwie, wzywa do kolejnego kroku. Bo zostało nam pokazane, oswoiliśmy się z tym obrazem, z tym widokiem, że ktoś przewraca pomnik kapłana, księdza. Oczywiście pomnik to tylko jakiś mosiąc, kawał blachy, ale ma kształt człowieka i coś w nas pęka. A ten dalej wzywa, żeby teraz wywracać tak samo pomniki Jana Pawła II. A jaki będzie następny krok? Może w tej nienawiści, która jest też wobec Kościoła i wobec jego sług, czyli księży, dojdzie do kryształowej nocy, jaką znamy z historii, że państwo się zaczną na nas rzucać z nożami i wywracać nas fizycznie z tej nienawiści. Ktoś ma taki właśnie cel. Ale Dawid mówi, nie możemy podnieść ręki na pomazańca. Pomazany, namaszczony. W najpełniejszym tego sensie jest nim Jezus Chrystus. On jest pomazańcem Bożym. Jego imię Chrystus znaczy namaszczony. W Starym Testamencie kapłani, królowie, później ten zwyczaj namaszczania władców był znany także w średniowieczu, może później. A dzisiaj namaszczenie występuje w sakramentach i występuje w sakramencie kapłaństwa. To ksiądz jest pomazańcem Bożym, bo jest namaszczony. Chcecie podnieść rękę na pomazańców? Na pewno tego chcecie? Dawid mówi, czeka kara Boża. Tego, kto podniesie rękę na pomazańca Bożego. To nie chodzi o mnie, o moje cechy takie czy inne, fizyczne, intelektualne, osobowościowe. Ja nie wiem, ja nie mam tutaj żadnych wrogów i mam nadzieję, że dla nikogo też wrogiem nie jestem, choć mam świadomość, że czasami mówię rzeczy niewygodne. Ale pamiętajcie o tych słowach. Co się może stać z tymi, którzy podnoszą rękę na pomazańców, bożych ludzi? Na razie padają pomniki. Ale aby nie przyszła godzina, w której ktoś zechce w swojej chorej nienawiści podnieść rękę na człowieka, na kapłana, tego czy innego. I dzisiaj interpretując trochę szerzej drugie czytanie, możemy to w ten sposób przeczytać. Paweł mówi o człowieku ziemskim i człowieku niebieskim. Ja bym to poszerzył. I powiedział tak. Człowiek opętany nienawiścią, czyli człowiek z piekła rodem, człowiek piekielny, to jest człowiek, który szuka zemsty, który się mści, który jest zawistny. To jest człowiek z piekła. Człowiek, który szuka sprawiedliwości, a dużo tego też w naszym świecie, bo my mamy takie wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości, kiedy się ona dzieje i szukamy sprawiedliwości. Ale to szukanie na siłę sprawiedliwości to jest działanie ziemskie, to jest człowiek ziemski. Natomiast jak postępuje człowiek niebieski, czy niebiański, czy inaczej powiedziawszy, chrystusowy, zjednoczony z Chrystusem, czyli prawdziwy chrześcijanin, jak postępuje? Przebacza. I wiem, że to jest najtrudniejsze. Ale gdyby nie wydarzyłyby się te dzikie historie pokazane w filmie, nie wydarzyłaby się ta dzika historia tam nad Wisłą, gdyby ktoś przerwał spiralę nienawiści i usłyszał słowa samego Jezusa Chrystusa, które dzisiaj w Ewangelii wybrzmiewają, a które jeszcze ciekawiej, a może bardziej zgrabnie, a znamy to przecież dzięki księdzu Jerzemu Popiełuszce, ale to są słowa świętego Pawła, zawarł w tym zdaniu, zło dobrem zwyciężaj. Zła złem nie pokonasz. Na zło jest tylko jedna, jedyna broń. To jest dobro, to jest miłość, to jest przebaczenie. I pokazali nam wielcy święci Kościoła, że jest to możliwe. Przede wszystkim pokazał nam to sam Chrystus, kiedy na krzyżu powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O którym święty Paweł mówi, Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się człowiekiem. Po co? By umrzeć za nas. Chciał być bliski nam i umarł. On jedyny sprawiedliwy został potraktowany tak niesprawiedliwie. Ta nienawiść ludzka, podsycona przez, można powiedzieć, przywódców religijnych ówczesnego świata, doprowadziła, że Boga żeśmy ukrzyżowali. Ale dzisiaj krzyżujemy tego Boga też naszą nienawiścią, naszymi grzechami, naszą zawiścią, zazdrością, tym wszystkim, co jest tak bardzo powszechne niestety, najpierw w naszych sercach i co czyni z nas często nawet ludzi piekielnych, a na pewno ludzi ziemskich. A mamy być ludźmi niebieskimi. I święci pokazują, że jest możliwa ta droga pójścia za Chrystusem. Pokazuje nam to święty Maksymilian Maria Kolbe, który w obozie idzie zupełnie niewinny za innego człowieka. i modli się i przebacza. Pokazuje nam to historia Jana Pawła II, który po zamachu idzie do swojego zamachowca i mu przebacza. Pokazuje nam to historia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który do milicjantów wychodził z termosem kawy. To jest, proszę Państwa, chrześcijaństwo. Można powiedzieć, no cóż, wybór należy do nas. Czy chcemy uczynić z naszego życia, z naszej parafii, dziką historię? Czy chcemy zło dobrem zwyciężać? A jak mówi ojciec Raniero Cantalamessa, najlepszym sposobem na to, żeby nie mieć wrogów, bo są różne sytuacje. Ktoś nas źle potraktuje, ktoś nas zrani, ktoś nas obrazi, ktoś nas zlekceważy, ktoś powie jakieś złe słowo i uważamy, że mamy wrogów. Ojciec Raniero Cantalamessa mówi, najlepszym sposobem na to, żeby nie mieć wrogów, jest kochać wrogów. A że to jest takie trudne, wiem, ale z Chrystusem możliwe. Amen.